Świadomi tego, że dzisiaj przyszliśmy do Domu Bożego,
Amen.
Aby coś wziąć od Pana, aby czegoś się nauczyć nowego, aby zobaczyć nasze życie przyszłe z Nim. Bracia i siostry, ja Wam coś powiem. My nie musimy obawiać się naszych członkowskich spotkań, kiedy Jezus Chrystus będzie obecny.
Amen.
Kiedy zawsze będziemy mieć tą świadomość, że On jest między nami, że my Go zaprosiliśmy i On jest. I wtedy każdy z nas będzie czuł tą odpowiedzialność. I w naszym zborze spotkanie członkowskie to nie jest po to, ażeby sobie powiedzieć, ale po to, aby mieć wspólnie spędzony wspaniale czas. Aby przypomnieć sobie błogosławione chwile, aby zachęcić siebie do tego, co mamy dalej czynić i modlić się i życzyć sobie wszystkiego dobrego. Bo Biblia mówi, że błogosławić kogoś to znaczy życzyć mu wszystkiego dobrego. I to jest podstawą naszych spotkań. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego na tych spotkaniach, na tym spotkaniu, abyście przełamali ten mit znaczenia członkowskiego, abyście od następnego spotkania, tego pierwszego, zaczęli mieć inne wyobrażenie i z przyjemnością, i z chęcią spotykali się na takich spotkaniach. Bracia i siostry, ale to nie jest tematem dzisiejszej mojej usługi. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu za to słowo, które brat Malinowski wcześniej ogłaszał. Jest to wstępem do dzisiejszej mojej usługi. Apostoł wszędzie nawoływał ludzi wierzących, aby ich pewność była zupełna. W języku polskim oznacza to, że wypełnia to wszystko. Nie ma tam miejsca na żadne drobne nawet zwątpienie. Nie ma tam miejsca na nic, co mogłoby zachwiać czy zatrzymać na chwilę naszą wiarę. Zupełny, to znaczy wypełniony po brzegi. I Paweł mówi, że chcę, aby zupełność nasza była pewna, pełna. Abyśmy byli pewni tego, abyśmy nie zatrzymywali się, nie przypuszczali do naszych serc myśli, które by mogły pokazać nam jakiekolwiek zwątpienie. I ja byłem pewny kiedyś czegoś. I Pan mi powiedział, że to było błędem. Że jedynie mogę być pewny życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Bo tak powiedział Jezus. Zaprawdę powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to masz żywot wieczny. I masz podstawę twierdzić, że twoja wiara w Niego jest zupełna. Że nie ma tam zaćmienia, nie ma tam chwili jakiegokolwiek załamania. Ale otwórzmy sobie Słowo Boże w objawieniu świętego Jana, rozdział 2 i przeczytam od 12 do 17 wiersza. Objawienie świętego Jana, rozdział 2, od 12 do 17 wiersza. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypa, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikoalitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. To Słowo Boże mówi nam, że pewnego dnia Jezus stanął przed aniołem zboru w Pergamie. Anioł zboru, Biblia określa go jako starszy zboru. I Jezus stanął przed nim i zaczął przemawiać do niego w pewnym autorytecie. W mieście Pergamie, mówi nam historia, była świątynia pogańskiego boga Eskalupa, któremu przypisywano moc uzdrowienia. i tam rzesze ludzi ciągnęły do tej świątyni, aby otrzymać uzdrowienie. Tam poganie dokonywali przeróżne praktyki. Oni na swoim ciele zadawali sobie rany. Oni tam byli wprowadzani w taką ekstazę, ażeby w ten sposób otrzymać uzdrowienie od swojego Boga. Ale te praktyki Bogu nie podobały się. Ale również my wiemy, że w tym mieście był zbór Boży. I pewnego dnia Jezus stanął przed aniołem zboru w Pergamie. I zaczął do niego przemawiać w wielkim autorytecie. I mówi do niego, że to mówi ten, który w swoim ręku trzyma ostry miecz obosieczny. Jezus, kiedy przemawiał, nie mówił, że on przemawia w swoim imieniu, ale przemawia w wielkim autorytecie. I kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, 4 rozdział, to dowiemy się tam, co to jest ten miecz obosieczny. Jezus nie trzymał w swoim ręku miecza ze stali, czy jeszcze z innego materiału. Ale Biblia mówi nam tutaj, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, myśli ludzkie. To słowo mówi nam, że Boże Słowo jest zdolne przeniknąć do najgłębszych zakamarków serca człowieka. To słowo jest zdolne ujawnić wszelkie myśli, wszelkie czyny ludzi, to co jest ukrytego, to co jest skrytego przed Bogiem, to Słowo Boże jest zdolne to uczynić. I Biblia mówi, że Słowo Boże nikogo nie faworyzuje, ale ostrze tego miecza są skierowane przeciwko wszystkim tym, którzy głoszą błędną naukę. I to Słowo jest w stanie ujawnić, jaka ta jest nauka. I Jezus stanął przed aniołem zboru w Pergamie w autorytecie Słowa Bożego i powiada do nich, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. To mówi ten, który w swoim ręku trzyma słowo, które jest zdolne wglądnąć w życie każdego z członków zboru. To mówi ten, który widzi wszystko to, co się dzieje. Bracia i siostry, ludzie wierzący w Pergamie nie mieli łatwego życia. Dlatego, że rozpoczął się okres wielkiego prześladowania. I kiedy my czytamy dalej, to dowiemy się, że brat Antypas został zabity w Pergamie dlatego, że on opowiedział się za Jezusem. Dlatego, że on oddał swoje życie Jezusowi. I on publicznie wyznał, że Jezus Chrystus jest jego Panem. I osądzono go i wydano na niego wyrok śmierci. I wierzący w tym zborze nie mieli łatwego życia. Oni byli prześladowani. Ja myślę, że jeżeli ktoś z was przeżył prześladowanie, ograniczenie swoich praw, zabranie mu godności człowieka, to rozumie, co ja mówię. Co to znaczy być prześladowany? I oni na pewno, kiedy ja czytam to miejsce, ja wyobrażam sobie, że oni nieraz, a może i w każdej modlitwie wołali do Boga i mówili, Panie, czy Ty nie widzisz, jak my żyjemy? Panie, czy Ty nie widzisz, co oni z nami robią? Panie, czy Ty nie widzisz, jak oni nas prześladują? Że my nie mamy żadnego prawa. Oni nas zabijają. Oni naszego brata zabili za to, że Ty, że on przyjął Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela. Panie, czy Ty o nas zapomniałeś? I wtedy staje Jezus przed aniołem zboru w Pergamie i mówi, to mówi ten, który w swoim ręku trzyma ostry miecz obosieczny. To mówi ten, który zna wszystko, wie, gdzie ty przebywasz. I 13 wiersz rozpoczyna się od tego słowa. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Jezus staje przed nimi i mówi, ja wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Bracia i siostry, nam się często wydaje, że kiedy doznajemy wielu problemów, tragedii, niepowodzeń w naszym życiu, to pierwsze, co mówimy, Panie, czy Ty o nas zapomniałeś? Panie, czy Ty nie wiesz, gdzie my żyjemy? Panie, dlaczego ja tak przeżywam w swoim życiu? I mówimy, Bóg o mnie chyba zapomniał. Bóg zapomniał o nas, On nie wie, co nam się dzieje. Bracia i siostry, ja chcę Wam powiedzieć świadectwo mojego życia. Ja urodziłem się w domu rodziców wierzących i otrzymałem bardzo dobre wychowanie. Jak zawsze powtarzam, nasz dom był przepełniony atmosferą, obecnością żywego Jezusa Chrystusa. Moi rodzice byli naprawdę świętymi, Bożymi ludźmi. I oni nam pozostawili wzorowy przykład, jak mamy żyć, jak mamy prowadzić nasze życie przed naszym Panem. I oni zawsze przyprowadzali nas na nabożeństwo. Nie było takiej niedzieli, żebyśmy nie byli w kościele. W naszym domu zawsze mówiło się o Bogu. My zawsze musieliśmy czytać Biblię, śpiewać pieśni. Zawsze musieliśmy wiedzieć to, o czym jest mówione. Dlatego, że oni w ten sposób prowadzili swoje życie. I kiedy skończyłem 15 lat, wraz z moim bratem bliźniakiem, postanowiliśmy, że odjedziemy do szkoły, aby się uczyć. Chcieliśmy rozpocząć swoje życie. I kiedy, pamiętam, przyjechaliśmy do Lubina, to wtedy powiedzieliśmy sobie, że skończył się czas niewoli. I my teraz zaczniemy żyć po swojemu. My teraz będziemy robili to, co nam się podoba. My będziemy decydowali sami o sobie. I mieliśmy kontakt ze zborem. Mieliśmy kontakt ze społecznością wierzących. Ale to było tylko tak na wyciągnięcie ręki. To było tylko tak dla zwyczaju. Ażeby nikt nic nie mówił, ażeby ktoś tam coś nie powiadał. Ale my żyliśmy swoim życiem. W niedzielę zawsze byliśmy ubrani ładnie i jechaliśmy do zboru. Ale w ciągu tygodnia żyliśmy swoim życiem. Mieliśmy już swoje pieniądze i mogliśmy je wydawać na to, na co nam się podobało. I wydawało nam się, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Że naprawdę teraz to już nikt nam nie musi mówić, co możemy, a co nie. Ale bracia i siostry, to była tylko pozorna wolność. Kiedy rozpoczęliśmy pracę, byliśmy już finansowo całkowicie niezależni. I też z pozoru byliśmy ludźmi wierzącymi. Ale tak naprawdę to byliśmy daleko od Boga. Tak naprawdę to byliśmy ludźmi, którzy daleko mijają się z drogą zbawienia. I powoli wchodziliśmy na tą niewłaściwą drogę. Ja bardzo często mówię, że przyszedł dzień w moim życiu, że ja nie tylko piłem alkohol, ale ja upijałem się. Ja byłem wierzącym alkoholikiem, bracia i siostry. Ja na dół do kopalni zjeżdżałem pijany i wyjeżdżałem pijany. To było coś, co przepełniało moje życie. Poszedłem do wojska i myślałem, że też to w jakiś sposób przerwie moją tą drogę. Ale tam tym bardziej zobaczyłem to dno, to tamtą niemoralność. Jeszcze głębiej wszedłem w to wszystko. Dlatego, że to jest instytucja, która uczy ludzi tylko jednego. Po skończonej służbie wróciłem z powrotem do swojej pracy. I to był najgorszy okres mojego życia. Kiedy mijało południe, ja już byłem nietrzeźwy. Gdzieś, kiedy zawsze rano budziłem się, to sumienie odzywało się we mnie. I mówiło, co ty robisz? Zatrzymaj się, co ty robisz? Zobacz, jak żyją twoi rodzice. Zobacz, jak przedtem ty żyłeś. Dlaczego ty to robisz? Ja zawsze obiecywałem sobie, że ja naprawdę będę inny. Że ja już następnego dnia, ja naprawdę będę inny. Ja chcę być inny. Ale kiedy mijało to południe, kiedy przychodził wieczór, ja byłem całkiem innym człowiekiem. I pewnego dnia otrzymałem list od swojej matki, która napisała mi tak. Synu, jeżeli ty będziesz dalej tak żył, jak żyjesz, to ja wymodliłam się u Boga, aby przerwał twoje życie. Dlatego, że idziesz drogą, która prowadzi cię do piekła. Ja, kiedy czytałem ten list, bardzo się wzruszyłem. I mówiłem, Boże, ja naprawdę chcę się zmienić. I ja wtedy przyrzekałem i mówię, mamo, ja od dzisiaj już będę naprawdę inny. Ja będę żył dla ciebie. Ale kiedy nadchodził wieczór, ja zapominałem o tym. Ja chciałem być naprawdę innym człowiekiem. ale to było moje zniewolenie. I pewnego dnia na naszej kopalni wydarzył się tragiczny wypadek. 5 górników zostało zabitych na miejscu i 7 zostało wyciągniętych na górę. Kiedy wjeżdżałem, pracowałem na maszynie, wjeżdżałem do przodka ściany, powstało wielkie trzęsienie ziemi. Kopalnia się zatrząsła. I było tak silne ciśnienie powietrza, że kamienie takiej wielkości leciały jak piłki. I to powietrze uderzyło mnie w pierś i wyrzuciło mnie z maszyny. Około 10 metrów do tyłu poleciałem. I kiedy leciałem, to prawa strona chodnika zaczęła walić się. I te kamienie uderzyły mnie w kręgosłup i tu w miednicę. Kiedy upadłem, chciałem jak najdalej znaleźć się od tego miejsca. Dlatego, że jest to odruch bezwarunkowy człowieka, żeby się ratować. I chciałem uciekać, bo wiedziałem, że za chwilę będzie się waliło następne. I wtedy uświadomiłem sobie, że ja nie mogę chodzić. Że ja nie mogę stać na swoje nogi. I zacząłem czołgać się jak pies, aby jak najdalej być od tego miejsca. Bracia i siostry, ja nie miałem paznokci tutaj, ja miałem otwarte kości. Na moich łokciach nie było skóry, nie było nic, tylko miałem wydarte wszystko do kości. Dlatego, że tak jak chciałem jak pies jak najdalej być od tego miejsca, bo byłem świadomy, że zaczyna się dalej walić. I kiedy uciekałem w ten sposób, zobaczyłem, że przede mną zaczyna walić się chodnik. I wtedy uświadomiłem sobie, że to już jest koniec. Że ja będę musiał zginąć. Dlatego, że znajduje się 1000 metrów pod ziemią. Mój przyjaciel został przysypany na maszynie i krzyczał, prosił mnie, żebym mu pomógł. I mówi: Józek, ja umieram, pomóż mi, bo ja umieram. Drugi przeklinał obok, też był przysypany. Mówi: tak mnie to boli, że nie mogę wytrzymać. I mówi: Józek, jeżeli żyjesz, pomóż mi, jeżeli możesz. Ja byłem sparaliżowany, leżałem. I wtedy zobaczyłem, że przede mną wali się mój ten chodnik. I zacząłem wołać do Boga. I mówię: Panie, ja nie chcę umierać. Panie, ja chcę żyć. Panie, ja jestem jeszcze młodym człowiekiem, ja naprawdę chcę żyć. Dlaczego ja mam umierać? Bracia i siostry, ja nigdy nie wierzyłem, kiedy mówili mi dorośli ludzie o tym. Ale wtedy zobaczyłem, tak jak film, całe życie swoje. Tak jak na taśmie zobaczyłem siebie jako małego chłopca, który przychodził do kościoła. Pamiętam to wszystko, co mówili mi moi rodzice. Widziałem te dnie, kiedy naprawdę odchodziłem od Boga, kiedy byłem w szkole i potem, kiedy decydowałem sam o sobie. I zobaczyłem to wszystko. I zobaczyłem to miejsce, do którego miałem iść. I wtedy ja nie wołałem, ja głośno krzyczałem. I mówię: Panie, jeżeli dasz mi oglądać kiedykolwiek słońce, to ja będę żył tylko dla Ciebie. Moje życie się od tego dnia zmieni. Panie, ja będę wszędzie mówił, że Ty jesteś Bogiem cudów. Że Ty jesteś moim Bogiem. Że Ty jesteś święty i sprawiedliwy. Ja zmienię się, to będzie dzień, kiedy ja zmienię swoje życie. Bez względu na to, co będą ludzie o mnie mówili. Ja będę żył dla Ciebie. I wtedy nastąpił trzeci zawał. Straciłem przytomność. Po 48 godzinach, kiedy ratownicy stwierdzili, że nikt nie żyje, rozpoczęto normalne fedrowanie, wybieranie. I maszyny wjechały, ażeby wybierać urobek dalej. Ja leżałem na chodniku. I kiedy operator wjechał tą maszyną, podniósł, uszkodził mi tylko głowę. Zobaczył, że ktoś tam leży. Obudziłem się w szpitalu nieprzytomności. Lekarz przyszedł, wziął mnie za rękę i mówi: synu, ile masz lat? Ja mówię: 21. On mówi: za mało, żeby umierać. Mówi: ty musisz żyć. Bracia i siostry, ja byłem spuchnięty od pasa do czubka palców jak beczka. Moje ciało wyglądało tak, jak wygląda mój garnitur dzisiaj. Taki miał kolor. Ja byłem sparaliżowany. Lekarze wbijali mi takie igły tutaj koło pięt, szukając nerwów i pod kolana, że one wychodziły z drugiej strony. Ja nic nie czułem, ja nie miałem żadnego czucia. Nie dawali żadnych szans, dlatego że 4 kręgi zostały pęknięte, złamane. I wtedy uświadomiłem sobie, że jestem kaleką. I mówię: Boże, ja nie chcę żyć. Przebacz mi moje grzechy i zabierz mnie. Ja jestem kaleką, ja jestem nikomu niepotrzebny. Dlaczego ja mam być dla kogoś ciężarem? I mówię: Panie, przebacz mi, ja wyznaję wszystkie moje grzechy. ale zabierz mnie. I wtedy dano mi zastrzyk, bo ja byłem wtedy jeszcze w szoku. Spałem 3 dni. I po 3 dniach, kiedy się obudziłem, poczułem, że w moich nogach coś się dzieje. Takie mrowienie, zacząłem wołać na lekarzy. Kiedy przyjechała moja żona, jeszcze nie była moją żoną, ale byliśmy już zaręczeni. Ja powiedziałem, wracaj skąd przybyłaś. Widzisz, kim ja jestem. Ja jestem kaleką. Ja nie chcę, żebyś z litości wychodziła za mnie za mąż. Ja dzisiaj ją cenię za to, bo ona naprawdę mnie kochała. Jest naprawdę wspaniałą żoną. Ale wtedy powiedziałem, Panie, coś dzieje się w moim ciele. Ale ja jestem dalej kaleką. Ja po 3 tygodniach wyjechałem na wózku inwalidzkim ze szpitala. I moi teściowie, wspaniali ludzie, wzięli mnie do siebie, dlatego że ja mieszkam 200 kilometrów dalej. Ja u nich każdego ranka, kiedy wstawałem, oni mnie sadzali na ten wózek. Ja zacząłem na nowo czytać Biblię. Ja zacząłem się modlić. Ja całe dnie siedziałem i czytałem i modliłem się. I wtedy powiedziałem, Panie, czy Ty nie widzisz, że ja jestem bezużyteczny? Siedząc tutaj, ja jestem bezużyteczny, ja nic nie mogę zrobić. Ja naprawdę jestem kaleką. Ale Biblia mówi, że Ty jesteś lekarzem. Że Ty uzdrawiałeś ludzi nie takich jak ja. I kiedy modliłem się, było to wcześnie rano. Wtedy poczułem, że jakaś moc, jakieś ciepło wpływa do mojej głowy. I ono przechodzi przez moje ciało. To mnie paliło. Ale to przechodziło przez całe moje ciało. I to był dzień, kiedy pierwszy raz stanąłem na nogi. Bracia i siostry, Jezus mnie uzdrowił. Ja dzień przed swoim ślubem odłożyłem laskę. Ja chodziłem jak starszy człowiek z laską. Lekarze określili mnie na 49% trwałego inwalidztwa. Jestem inwalidą. Ale dla Jezusa, dla Boga jestem zdrowym człowiekiem. Ja dzisiaj mogę wszędzie stanąć i powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. Że Jezus jest wspaniałym lekarzem. Że On, Jego oczy badają wszystko. Bracia i siostro, może dzisiaj Ci się wydaje, że Bóg o Tobie zapomniał. Ja leżałem 1000 metrów pod ziemią. I kiedy wołałem do Niego, On nie usłyszał. On nie przeszedł obok mnie mimo. On nie oglądnął się tylko. Ale On mnie z tego wyciągnął. I Bóg jest Bogiem cudów. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. On jest wspaniałym lekarzem. I Jezus, kiedy stanął przed aniołem zboru w Pergamie, to powiedział, że to mówi ten, który w swoim ręku trzyma słowo. Słowo, które jest zdolne przeniknąć do najgłębszych zakamarków serca człowieka. Słowo, które może ujawnić życie Twoje i moje. To, co jest ukryte. To, co jest niewidzialne. To, co nie widzi żaden człowiek. Nie widzi nikt. Ale Jezus mówi, ja to widzę. Ja to widzę, ja wiem, co Ty robisz. I Bóg zauważył mnie. Bóg mnie zobaczył. Bóg widział to, co ja robię. Czym ja jestem. I bracia i siostry, od tego dnia mija to już 11. rok. Ja żyję dla Pana. Moje serce stanęło, dlatego że ogłoszono mnie zmarłym. Postawiono krzyż na tym chodniku, na którym ja pracowałem. 6. krzyż. I ogłoszono mnie zmarłym. Serce mi stanęło, pobudzano mnie prądem, dlatego że ja byłem już martwy. Ale kiedy przyszedłem z powrotem na kopalnię, żeby spotkać się z moimi kolegami, i kiedy dyrektor kopalni zobaczył mnie, on był wtedy jeszcze kierownikiem, później dyrektorem. On ukląkł przede mną przy wszystkich i powiedział, Józek, ty jesteś człowiekiem, który przyszedł od Boga. Dlatego, że to, co się stało, to uczynił tylko Bóg. Bracia i siostry, ja mam świadectwo. Może nie wierzycie w to, ale ja to przeżyłem. Ja jestem dzisiaj przed Panem. Pan wyciągnął mnie z tego. Pan dał mi nowe życie. I ja każdego dnia za to mu dziękuję. Że On darował mi życie i przeznaczył mnie, abym żył dzisiaj tylko dla Niego. Żebym nie zajmował się rzeczami tego świata. Żebym nie wchodził w rzeczy tych innych ludzi. Ale żebym żył tylko dla Niego. I Bóg dał mi wspaniałą żonę. Dał mi wspaniałe 2 córki. I dzisiaj mogę być pastorem zboru. I dzisiaj mogę służyć ludziom. Być ich sługą, nie ich pastorem. Ale być ich sługą. I żyć dla nich i dla Boga. To jest droga Boża, bracia i siostry. Jeżeli my zgodzimy się na warunki, które stawia Jezus, On nas poprowadzi. On pokaże nam, gdzie jest nasze wyjście, gdzie jest nasza droga. Ale wróćmy do czytanego tekstu. że wierzący ludzie w Pergamie nie mieli łatwego życia. Oni każdego dnia przychodzili i mówili: Panie, czy Ty nie widzisz, co się dzieje z nami? Panie, czy Ty naprawdę nas zostawiłeś? Czy Ty naprawdę nas opuściłeś? Czy jest Ci to obojętne, jak my żyjemy? Co my robimy? I oni na pewno w ten sposób modlili się do Boga. Ja powiedziałem wcześniej, że my bardzo często postępujemy podobnie. Kiedy w naszym życiu przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą naprawdę wielkie doświadczenia i nikt nam nie jest w stanie pomóc. Nasi najbliżsi się od nas odwrócili. Nasi przyjaciele, ci, którym zaufaliśmy, oni nas oszukali. I wtedy mówimy: Panie, gdzie Ty jesteś? Czy Ty o nas zapomniałeś? Czy Ty nie widzisz, co my robimy? Chciałbym Wam powiedzieć świadectwo z mojego życia. Miałem wtedy 6 lat, nie chodziłem jeszcze do szkoły. Nam bardzo dobrze się powodziło, dlatego że mój ojciec pracował w klinice policyjnej. Był kierownikiem, takim szefem laboratorium. I bardzo dobrze nam się powodziło. Nas było 4 braci i mama nigdy nie pracowała. Mieliśmy dom, mieszkanie i było wszystko to, co jest potrzebne do życia. Ale pewnego dnia przyszedł ojciec z pracy. I wiecie, dzieci są dobrymi obserwatorami. I my zauważyliśmy, że oni rozmawiają tak po cichu ze sobą. Że jest jakaś taka atmosfera smutku. I wtedy przyszliśmy i pytamy się: tato, co się stało? Powiedz. Bo zawsze kiedy przychodziłeś, to ty już na schodach śpiewałeś, już nas witałeś, a teraz coś się stało, powiedz, co się stało. I kiedy siedzieliśmy, on opowiada, mówi, że dyrektor tego szpitala zawołał go i powiedział mu tak: ty wiesz, gdzie pracujesz. Ty wiesz, że wszyscy tu muszą być ideologicznie czyści. Ty wiesz, co musisz zrobić. Jeżeli przyjmiesz nasze warunki, to będziesz awansował i będziesz miał jeszcze lepiej. A jeżeli nie, to od tego dnia nie pracujesz. Jeżeli wstąpisz do partii i staniesz się jednym z nas, to będziesz miał awans i będziesz miał jeszcze lepiej. I wtedy ojciec powiedział mu: słuchaj, ja przeżyłem 5 lat w obozie koncentracyjnym. Mnie Jezus uchronił od śmierci. Mi Bóg darował życie. Ja wiem, kto to jest Bóg. Ja się Go nigdy nie zaprę. Dlatego, że Ty i Wy wszyscy ogłaszacie, że Boga nie ma. I ja tego nigdy nie zrobię. Jezus jest moim Panem. I On mu powiedział: od tego dnia Ty nie pracujesz. Ojciec dostał taki wilczy bilet, że nikt nie miał prawa go zatrudnić. I kiedy mieliśmy oszczędności, było jeszcze dobrze. Ale potem zaczęło się dziać coraz gorzej. Rodzina nam pomagała. I zbór też pomagał, ale starsi pamiętają ten kryzys ekonomiczny, który był. I to stawało się coraz bardziej ciężkie. Znacie, siostry, ja znam smak. Co to znaczy chodzić głodnym, spać i głodnym wstawać? Ja znam smak, co to znaczy chodzić w jednych spodniach i w jednych butach. Ja wiem, co to znaczy być człowiekiem drugiej kategorii, jeżeli ktoś na ciebie pokazuje i jesteś odtrącony i ciebie wyśmiewa. Tak było z nami. Ludzie się od nas odwrócili. Ja wiele razy słyszałem modlitwę rodziców, kiedy modlili się: Panie, czy Ty nie widzisz, co się z nami dzieje? Panie, czy Ty zapomniałeś o nas? Czy Ty zapomniałeś, czy Ty nie wiesz, że myśmy zrobili to dla Ciebie? Przecież ja opowiedziałem się za Tobą. Dlaczego tak się stało? I były dni, kiedy było nam bardzo ciężko. Przestaliśmy do zboru przyjeżdżać, dlatego że brakło pieniędzy. I każdego dnia modliliśmy się rano. Modliliśmy się w dzień i wieczorem. Ale pewnego dnia przyszedł list z Australii. W tym liście były pieniądze, które pozwoliły nam przeżyć ten krytyczny okres, dopóki nie zmienił się rząd. I ja wtedy jako mały chłopiec powiedziałem: Panie, jeżeli ja dożyję swoich lat, pozwól mi, żebym stanął kiedyś przed tymi ludźmi i poznał ich i podziękował im za to. Kiedy byłem 2 lata temu w Australii i głosiłem słowo w Adelaide, w Sydney. I mówiłem świadectwa o swoim życiu, o tym, kim jestem. To zauważyłem, że tak z boku sali, z tej strony, podchodzi do mnie takie starsze małżeństwo. Może po 80 lat już mieli, taka starsza siostra z bratem. I w swoim ręku trzymała zdjęcie. I podchodzi do mnie i mówi: czy ty poznajesz to zdjęcie? I ja zobaczyłem siebie, takiego chłopca, swoich rodziców, kiedy staliśmy. I ona mówi: to my jesteśmy tymi, którzy wam wysłali pieniądze, kiedy potrzebowaliście, kiedy dowiedzieliśmy się, że wam jest tak bardzo ciężko. Bracia i siostry, wiecie, co ja zrobiłem? Ja uklękłem i ucałowałem ich w nogi. I powiedziałem: Panie, Ty jesteś wielki. Panie, Ty jesteś święty. Panie, Ty nigdy o nas nie zapomniałeś. Nam się wydawało często, że my jesteśmy sami. Ale Ty jesteś wielki. Halleluja. I Jezus mówi: ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Tam, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Tam, gdzie jesteś zniewolony. Tam, gdzie jesteś związany. Jezus mówi: ja wiem, gdzie mieszkasz. I bracie i siostro, może wydaje Ci się dzisiaj, że wszyscy Cię zostawili. Wszyscy odwrócili się od Ciebie tyłem. Oszukali Cię Twoi przyjaciele. Ale Jezus mówi dzisiaj do Ciebie: ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja nie jest mi obojętne, jak Ty żyjesz. Nie jest mi obojętne, co Ty przeżywasz dzisiaj. Ale Jezus mówi: poproś mi o to. Bracie i siostro, Jezus nie chce, abyśmy szli przez to życie sami, z własnymi problemami, ale abyśmy poprosili Go o to, aby mógł nam pomóc. I wtedy On będzie z własnymi problemami, ale abyśmy poprosili Go o to, aby mógł nam pomóc. I wtedy On będzie nam błogosławił. Wtedy On weźmie nas za nasze ramiona, podniesie nas i pokaże nam. Pomimo tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jest tron szatana, nam się tak często może wydać. Pojechała do szpitala, żeby urodzić drugie dziecko. Była to córeczka Madzia. Lekarze stwierdzili wcześniej, że ona nie może normalnie rodzić, dlatego że taki ma układ budowy ciała i musiała być operacja. Ale zmienił się dyżur lekarzy i wtedy powiedziano, że będzie normalnie rodziła. I podczas porodu została uszkodzona. I jeszcze 3 godziny potem miała operację. Nerwy jej zostały uszkodzone, tak że nie mogła chodzić. 2 tygodnie leżała w szpitalu i po 2 tygodniach lekarze powiedzieli, że po miesiącu czasu będą robili następną operację, dlatego że to jest tak silne uszkodzenie, że to musi się wszystko tam zagoić. I ja wziąłem ich do domu. Wiecie, jak jest, kiedy jest małe dziecko, które ma dopiero kilka dni i kiedy jest jeszcze ktoś, kto nie może nic koło siebie zrobić. Ja ją musiałem na rękach nosić do ubikacji wszędzie i tak jak koło dziecka, koło niej robić. I to stawało się dla mnie za ciężkie, chociaż teściowa, która jest naprawdę wspaniałą kobietą, pomagała nam. Ale to stało się dla mnie za ciężkie. To zaczęło mnie przygniatać. I był taki okres, że ja zacząłem zaniedbywać zbór. Ludzie w zborze zaczęli szemrać, zaczęli mówić, że ja bardziej traktuję rodzinę niż zbór, że ja nie usługuję, bo ja już przestałem usługiwać. To zaczęło przejmować moje myśli, moje życie. I z tym było bardzo mi źle. Ja wiele razy modliłem się: Panie, Ty widzisz, jaka jest moja sytuacja, Ty widzisz, co jest. Ja wierzę, że Ty jesteś lekarzem. Diabeł bardzo często mnie podchodził w moich myślach i mówi: zobacz, Ty wiele razy stawałeś i mówiłeś przed ludźmi, że Bóg jest lekarzem, żeby oni ufali, wierzyli. I zobacz, Wy się modlicie i nic się nie dzieje i ona jest dalej chora. Dalej jest to samo, co było. I mówi: zobacz, jak jest. I to zwątpienie zaczęło moje serce coraz bardziej przejmować. I pewnego dnia, tak jak zawsze, w niedzielę przychodziłem z moją tą starszą córką Kasią na nabożeństwo i siedziałem na nabożeństwie i poprosiłem w pewnym chwili brata, który prowadził, mówię: słuchaj, daj mi 10 minut, ażebym mógł coś powiedzieć. I wtedy stałem i powiedziałem: bracia i siostry, ja chciałbym zrobić coś, czego nigdy jeszcze nie robiliśmy w tym zborze. Chciałbym poprosić, ażeby wszystkie dzieci, które są, a w naszym zborze ich mamy ponad 120, wyszły tutaj do przodu i stanęły przed całym zborem. Ażeby dzisiaj te dzieci pomodliły się o uzdrowienie mojej żony i mamy Kasi. Ja nie chcę, abyście wy się modlili, ale dlatego, że Biblia mówi mi, że dziecko, kiedy staje przed Bogiem, ono jest szczere i czyste. Ono posiada wspaniały dar szczerego przebaczania. I mówię: wy się nie módlcie, ale niech modlą się te dzieci. I 3, 4 lat, 10, 11, taki wiek, przedział wieku, te dzieci stanęły. I ja powiedziałem, poprosiłem ich, ażeby się modliły. I wyobraźcie sobie, jak wyglądała ta modlitwa. Te małe dzieci podniosły swoje ręce i zaczęły wołać: Panie Jezu, uzdrów ciocię Marylkę, uzdrów mamusię naszej Kasi. Wiecie, miejsce zaczęło się. Myśmy już nie mieli dalej nabożeństwa, tylko była wspaniała modlitwa. To była wspaniała modlitwa. I kiedy wracałem do domu, otwierałem drzwi, to zobaczyłem, że moja żona siedzi przed drzwiami. I mówi, że kiedy byście się modlili, to przyszedł Jezus i wziął mnie za ręce i podniósł mnie z łóżka. Ja stoję, żeby wam o tym powiedzieć tutaj. Bracia i siostry, Pan jest wielki, Pan jest wspaniały. Kiedy uchwycimy się Jego słowa, kiedy uwierzymy Jemu, kiedy zaufamy z całego serca, kiedy ta pewność nasza będzie zupełna, to wtedy w naszym życiu będą działy się wspaniałe rzeczy. Wtedy Pan będzie pokazywał nam, że On jest naszym Panem, że On będzie nas prowadził, że On jest cudownym Zbawicielem. I Jezus mówi dzisiaj: ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja wiem, że jest ci trudno i źle, ale poproś mnie o to i zdecyduj się, a wtedy ja przyjdę i będę ci błogosławił. Ale idźmy dalej. Kiedy czytamy 14 wiersz, to Jezus w 13 wierszu daje takie wspaniałe świadectwo o tym zborze. Pomimo tego wielkiego prześladowania, pomimo tych wszelkich prób, doświadczeń, Jezus mówi, że trzymasz się mocno mojego imienia, nie zaparłeś się wiary we mnie. Pomimo tych doświadczeń, tych bied, tych tragedii, ty jednak trzymasz się mojego imienia i wszędzie jesteś gotowy zaświadczyć, że ja jestem twoim Zbawicielem. Ale kiedy zaczniemy czytać 14 wiersz i pierwsze zdanie, Jezus mówi: lecz mam ci nieco za złe. Jest to coś dziwnego, coś co jest sprzeczne z tymi poprzednimi słowami. Jezus mówi: ja mam ci nieco za złe. Słowo nieco po polsku oznacza tak bardzo, bardzo mało. Tak niewidocznie, niewidzialnie, niezauważalnie. Ale Jezus mówi: ja patrząc na twój zbór, mówi, mam ci nieco za złe, zauważyłem coś. I mówi, że są tam u ciebie tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. A Balaam nauczał młodych, jak cudzołożyć, jak przeklinać, jak posiadać złość, obmawiać, oskarżać, mówić nieprawdę. To on uczył synów izraelskich. Tak jest napisane w Biblii. I mówi, że masz u siebie takich, którzy należą do grupy Balaama. Ci, którzy w ukryciu to robią. I ja, patrząc na ten zbór, ja zauważam te rzeczy, te drobne, te małe rzeczy. Bracia i siostry, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej sprawie, że mała rzecz może przynieść wielką szkodę w naszym życiu. Zobaczcie skrajny przykład, zapałką, jak wiele szkody możemy uczynić. Kiedy mała rana, która jest w naszym ciele, nie jest opatrzona prawidłowo, to ona może doprowadzić do zakażenia i umrzemy. Doprowadzi nas do śmierci. Mała rzecz, drobna, niezauważalna. Jezus mówi: ja mam ci nieco za złe. I powiada, że są też u ciebie tacy, którzy trzymają się nauki Nikoalitów. Co to jest za nauka Nikoalitów? Nikoalici to byli ci, którzy przychodzili w dzień sobotni, w sobotę lub w niedzielę do kościoła. I oni byli tacy gorliwi. Oni byli tacy wylewni w swoich modlitwach. Oni tacy byli naprawdę wierzący. Ale kiedy wychodzili z tego kościoła, to oni cały tydzień żyli jak poganie. Oni żyli jak poganie. I kiedy przychodziła znowu niedziela czy sabat, oni znowu przychodzili do świątyni i oni znowu stawali się takimi wierzącymi ludźmi. Jezus mówi, że to ty masz u siebie takich, którzy trzymają się tej nauki Nikoalitów. Ale bracia i siostry, coś ważnego Jezus powiedział. Upamiętaj się. Bo jeżeli nie, 16 wiersz mówi: przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Jezus nie pozostawia ich w takim stanie, jakim oni są. Ale daje im drogę wyjścia i mówi: upamiętaj się. Bo jeżeli się nie upamiętasz, jeżeli nie zaprzestaniesz tego robić, to ja przyjdę i objawię to przed całym zgromadzeniem, kim ty naprawdę jesteś. Ja ujawnię twoje życie. Ja pokażę, kim ty jesteś. I mówi: upamiętaj się więc, bo jeżeli nie, to ja przyjdę i to zrobię. I 17 wiersz mówi: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Bracia i siostry, jeżeli mamy uszy, słuchajmy to, co mówi Duch dzisiaj do zboru. Co mówi do ciebie i do mnie. Upamiętaj się, bo jeżeli nie, to Jezus mówi: ja przyjdę i objawię to, jakie ty życie prowadzisz. Nam się może wydawać, że nikt nas nie zna, że nikt nie wie, że pastor nie wie o tym, co my robimy, jak my żyjemy. Ale Jezus wie. Kiedy byłem w Adelaidzie, byłem w dużym zborze, który liczy ponad 2000 członków. Wspaniale zorganizowany zbór. Dwie orkiestry, chóry, zespół. I kiedy wchodziło się tam, atmosfera uwielbiania. Wielkiego uwielbiania. Wszyscy modlą się na językach. Potwierdzenia, objawienia, proroctwa. Śpiewy, podskoki i tak dalej. No, coś wspaniałego, bracia i siostry. Atmosfera wielka. I ja siedziałem tak w piątej ławce może. I kiedy to ucichło, to trwało ponad 40 minut. Wszystko tak głośne. Wiecie, jak to często jest w amerykańskich kościołach. Tak wszystko jest wielkie, głośne. Wszyscy są tacy wypełnieni Bożym Duchem. I wszystko pięknie, ładnie wygląda. I kiedy skończyło się, to zauważyłem, że z końca sali wychodzi taka 4-letnia dziewczynka. Była gdzieś może takiego wzrostu. I wyszła i stanęła koło pastora. To było wielkie podium. Stanęła koło pastora i powiedziała do wszystkich zgromadzonych, ponad 2000 ludzi było. I był to głos, w którym powiedział Dawid w 60. psalmie, że Pan powiedział raz, a ja to dwa razy usłyszałem. Pan powiedział raz, a ja to dwa razy usłyszałem. Ona podniosła swoje ręce i powiedziała, tak mówi Jezus Chrystus. Mnie pośród was tu nie ma. I zeszła, usiadła na karpecie i zaczęła tam malować, rysować. 4-letnie dziecko. Tak mówi Jezus Chrystus. Mnie pośród was tu nie ma. Bracie i siostry, jak to? Uwielbianie. Potwierdzenie. Wspaniałe rzeczy. Wychodzi dziecko, które jeszcze nie ma rozeznania. Jezus przemawia i mówi, tak mówi Jezus Chrystus, mnie pośród was tu nie ma. Stali 15 minut, nikt nic nie mówił. I pastor powiedział, rozchodzimy się do naszych domów. Przerwali nabożeństwo. Ja nie wiem, co się dalej stało, bo ja odjeżdżałem za 2 dni. Nam się może, bracia i siostry, wydawać, że Bóg nie widzi. Bo nie widzi ciebie twój przyjaciel, mąż czy żona czy brat. Ale Jezus staje przed aniołem zboru i mówi w autorytecie swojego Bożego Słowa. To Słowo jest zdolne przeniknąć do najgłębszych zakamarków serca. Możesz przyjść do kościoła, możesz podskakiwać, możesz klaskać w dłonie, możesz krzyczeć Alleluja. Ale jeżeli twoje życie jest nieczyste, jak Nikoalitów poza zborem, to Jezus mówi dzisiaj, upamiętaj się. Jeżeli twoje życie jest tak, jak grupy Balama, to Jezus mówi, upamiętaj się. Bo jeżeli nie, to ja przyjdę i ja będę z tobą walczył. A Jakub mówi, że straszna to rzecz, wpaść w ręce żywego Boga. Jest to straszna rzecz, bracia i siostry. Ja dzisiaj nie straszę nikogo. Ale ja bardzo często powtarzam w moim zborze, bracia i siostry, ja nie chcę być nauczycielem, mówiącym to, co ucho chce. Może to jest twarda mowa, ale tak jest napisane. Tak mamy żyć, bo jeżeli nie, to będzie inaczej. I bracia i siostry, Jezus mówi, upamiętaj się. Twarda mowa, ale tak jest napisane. Tak mamy żyć, bo jeżeli nie, to będzie inaczej. I bracia i siostry, Jezus mówi, upamiętaj się. Bez względu na to, kim jesteś, jak myślisz o sobie, Jezus przyjdzie i będzie z tobą walczył. Ale to nie jest wszystko, co powiedział Jezus. Jezus nie tylko zganił ich, dał im napomnienie, ale ten 17 wiersz mówi, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej. Jezus pozostawia taką wspaniałą obietnicę i mówi, jeżeli upamiętasz się, to staniesz się zwycięzcą. Ja dam ci nieco z manny ukrytej, a manna oznaczała pokarm. Manna oznaczała pokarm, który był dany, ażeby oni mogli przeżyć. I manna jest to Słowo Boże. I mówi, jest ono ukryte dla tych, którzy nie znają Biblii, nie znają Boga, którzy nawet czytają, ale ono nie ma dla nich żadnego znaczenia. Ale dla ciebie to Słowo stanie się pokarmem. Ty każdego dnia, kiedy będziesz czytał to Słowo, ty będziesz wypełniał swoje wnętrze. Ty będziesz nabywał nowych sił. Ty będziesz wnosił się wzgórę jak orzeł. I będziesz mógł naprawdę wspaniale latać. Jezus daje ci obietnicę, że staniesz się zwycięzcą. Że da ci tą mannę, która pozwoli ci przeżyć, przetrwać tą drogę pielgrzymki. Ale Jezus mówi coś jeszcze wspanialszego. Że zwycięzcy dam kamyk biały.
Amen.
Dam mu biały kamyk, a na kamieniu tym będzie wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Dlaczego Jezus mówił to o kamieniu? Dlatego, że w Pergamie był sąd rzymski, który osądził brata Antypasa na podstawie kamienia. Był płaski kamień i jedna strona kamienia była malowana na czarno, a druga na biało. I podrzucano kamień do góry. Jeżeli upadł na białą stronę, oznaczał życie, jeżeli upadł na czarną, oznaczał śmierć. W taki sposób osądzono Antypasa. Ale Jezus mówi, że diabeł przygotował dla ciebie i dla mnie czarną stronę kamienia. Ale Jezus mówi, że ja ci dam cały biały kamień. Obojętnie na którą stronę upadnie, on będzie oznaczał życie. On będzie oznaczał życie. Jezus mówi, ja chcę ci dać życie. Ja dam ci nowe życie. Staniesz się zwycięzcą. Jeżeli upamiętasz się, jeżeli oczyścisz to swoje serce, to ja dam ci życie, cały biały kamień. I obojętnie na którą stronę by upadł, on będzie oznaczał życie. Jezus mówi, ja dam ci nowe imię, którego nikt nie zna. Ja dam ci to nowe imię, którym zawołam cię po imieniu, kiedy staniesz przed drzwiami królestwa mojego Ojca i powiem, wejdź, błogosławiony, przybytki Ojca mojego i bądź przyjacielem, bądź moim gościem. Bracia i siostry, to jest cudowna obietnica. To jest wspaniała obietnica dzisiaj dla nas, że Jezus nie pozostawia nas takim, jaki jesteśmy, ale ostrzeżenie nam daje i daje nam wspaniałą obietnicę. Da ci mannę i da ci życie. Da ci nowe życie z Nim. Da ci wspaniałe życie i da ci nowe imię, którego nikt nie zna. I tak jak tu kiedyś powiedziałem, kiedy będziesz się modlił, kiedy będziesz wzywał imienia Jego, to On przyjdzie, stanie koło ciebie i zawoła cię po imieniu. I powie ci, bracie Karolu, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Bracie Karolu, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. On zawoła cię po imieniu. On zawoła cię, siostro, po imieniu. On zawoła cię tak, jak ty się nazywasz. I wtedy usłyszysz, że jest to Jezus. Wtedy poznasz, tak jak Maria poznała i powiedziała, o mistrzu, nauczycielu mój, panie mój. Ona go wyznała swoim mistrzem. Dlatego, że ona go poznała jako nauczyciela, bo zawołał ją po imieniu. Bracia i siostry, będziemy kończyć naszą społeczność. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj przeglądnęli nasze serce. Abyśmy zobaczyli, jaki jest stan naszego serca. Chciałbym ci coś powiedzieć, jeżeli dzisiaj czujesz się, że Pan o tobie zapomniał, że Pan nie wie, gdzie jesteś, że wszyscy o tobie zapomnieli. To dzisiaj to słowo mówi ci, że Jezus staje przed tobą dzisiaj i mówi ci, ja wiem, gdzie mieszkasz. Jezus chce dzisiaj powiedzieć ci do twojego serca, do twoich myśli, że pomimo samotności i obojętności innych i wielu problemów, Jezus dzisiaj mówi, nie jest mi obojętne, jak ty żyjesz. Ja, patrząc na ten świat, zauważam i ciebie. Ja widzę i ciebie. Bracia i siostry, nie wątpmy. Jezus widział mnie tak głęboko tam. A dzisiaj jesteśmy o wiele bliżej nieba, bo jesteśmy na ziemi. I dzisiaj Jezus widzi ciebie i mnie. I możesz otwarcie do Niego wołać. Możesz wzywać Jego imienia. Bracia i siostry, jeżeli jesteś niepewny jutra, jeżeli jesteś niepewny tego, że masz biały kamień, to dzisiaj Jezus chce dać ci go na nowo. Dzisiaj Jezus chce ci dać tą mannę. Chce ci dać słowo, które będzie cię odżywiało, które będzie dodawało ci sił. Jezus chce to dzisiaj tobie dać. Jezus chce dać ci nowe imię. Jezus chce dać ci to nowe imię. Skorzystaj z tego. I chciałbym uczynić coś. Chciałbym zapytać się, czy jest ktoś, kto dzisiaj czuje się opuszczony. Czuje się, że wszyscy o Nim zapomnieli i nawet Jezus o Nim zapomniał. I chce przyjść do Jezusa razem ze mną i z braćmi, z całym zborem. I tak jak uczynili to bracia i siostry w Pergamie, oni modlili się i mówili, Panie, Ty o nas zapomniałeś. Czym więcej, kim jesteśmy wobec tych ludzi? Jesteśmy tacy sami. Jezus dzisiaj jest taki sam, jak był wtedy, kiedy stanął przed braćmi w Pergamie. I dzisiaj stoi przed naszym zborem. Jeżeli czujesz się właśnie tak, jak czuli się ci bracia i siostry, to podnieś rękę i wyjdź tutaj do przodu, a my będziemy się modlić. Ażeby Jezus zawołał cię dzisiaj po imieniu. żeby Jezus stanął koło Ciebie i zawołał Cię po imieniu. Jeżeli tak naprawdę się czujesz, nie wstydź się tego. Ja zawołałem: Panie, czy Ty nie widzisz, jak mi jest ciężko? Jezus przyszedł i zawołał mnie po imieniu. Dał mi życie nowe, dał mi uzdrowienie, dał uzdrowienie mojej żonie, pomógł mi i mojej całej rodzinie, kiedy nam było źle. Pan o nas nigdy nie zapomniał. I dzisiaj Jezus o Tobie również nie zapomniał. Ale On chce, abyś Ty Go zawołał. Abyś Ty Mu pozwolił, aby mógł zacząć działać w Twoim życiu. Jeżeli jesteś gotowy, aby to uczynić, skorzystaj z tego przywileju, że jesteś Jego dzieckiem, to uczyń to na znak, a my będziemy się modlić. Jeżeli jest ktoś, niech da znak, że potrzebuje właśnie Jezusa, aby Go przyszedł i pocieszył. A żeby pomógł Mu, a żeby pokazał Mu, że nie jest sam, ale jest jeszcze ktoś mocniejszy. Ktoś, kto może rozwiązać wszelki problem. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. On jest Bogiem. On jest wspaniałym Panem. Zachęcam Cię do tego, bo ja to przeżyłem. Jestem świadkiem tego i z odpowiedzialnością przed Panem wiem, co mówię. Jeżeli zrobisz to, to wyjdziesz z tego miejsca ubłogosławiony. Jeżeli Twoje serce jest szczere i otwarte. Nie naciągam Cię, nie robię czegoś pod publikę.